W audycji Masz Prawo. Dzień dobry, mówi Państwu Dorota Niebrzydowska. Wraz ze mną pani Katarzyna Krupicka i Teresa Fiedorczuk z Białostockiego Oddziału ZUS. Dzień dobry. No i proszę, możemy wreszcie powiedzieć Państwu o tym, o czym ostatnio nie mogłyśmy powiedzieć, a mianowicie o tym, jaki będzie wskaźnik waloryzacji od 1 marca, ale zaczniemy nie od tego, a od programu całkowicie nowego, który też od 1 marca obowiązuje. Tak potocznie mówimy na to Mama 4+. No właśnie, i do kogo jest adresowany ten program i co należy zrobić, żeby dostać to świadczenie Mama 4+.
Od 1 marca będzie faktycznie obowiązywało nowe świadczenie i nie jest to emerytura, należy o tym pamiętać. Jest to rodzicielskie świadczenie uzupełniające. Jest to dedykowane przede wszystkim tym osobom, przede wszystkim mamom, które urodziły, wychowały, bądź tylko wychowały co najmniej czwórkę dzieci. I nie ma tu dublowania. Jeżeli jakaś mama ma ósemkę dzieci, to niestety przysługuje tylko to jedno świadczenie. W wyjątkowych sytuacjach również będą mogli otrzymać to świadczenie ojcowie. Ale tutaj będzie trzeba spełnić pewne kryteria w momencie, gdy bądź żona zmarła, bądź została pozbawiona praw rodzicielskich, bądź też długotrwale nie wychowywała tych dzieci. Wszystko to będzie rozpatrywane indywidualnie w trybie decyzji administracyjnej. I o czym należy pamiętać, nie działamy z urzędu. Tutaj każda osoba, która chce się ubiegać o to świadczenie, musi złożyć wniosek. Świadczenie to będzie wypłacane w maksymalnej kwocie 1100 zł, takiej, jaka będzie obowiązywała właśnie od 1 marca, bo to świadczenie również pierwsze, które będzie mogło być przyznane, to tylko i wyłącznie od tej daty, wcześniej niestety nie. I jeżeli taka kobieta, bądź też mężczyzna otrzymują już jakieś świadczenie z ZUS-u, bądź z KRUS-u, i nie jest to świadczenie w wysokości 1100 zł, będziemy uzupełniać właśnie do tej kwoty. Więc będzie to w formie dopełnienia bądź przyznania pełnej kwoty świadczenia.
Nie jest to emerytura, mimo że będzie wypłacane co miesiąc.
Jak najbardziej. Będzie podlegało wszystkim tym zasadom, które w większości obowiązują świadczenia emerytalne, więc będzie podlegała waloryzacji, będzie opodatkowana, będzie odprowadzane oczywiście te składki, które są odprowadzane od świadczeń emerytalnych, ale nie jest to emerytura. W przypadku, gdy będzie to świadczenie samoistne, czyli nie stanowiące uzupełnienia, taka osoba nie będzie miała legitymacji emeryta.
Czyli nie będzie mogła korzystać ze zniżek i różnego rodzaju sytuacji, które emerytowi przysługują.
Właśnie.
A może być to uzupełniające. Pojawiła się taka informacja, że program ten od momentu, kiedy został podpisany już przez pana prezydenta projekt, nie projekt, tylko właśnie ta ustawa została już przez pana prezydenta podpisana, cieszy się dużym zainteresowaniem, że już są składane wnioski. To znaczy, że już można występować do ZUS-u bądź do KRUS-u, bo tutaj dwie te instytucje przyjmują tego typu wnioski o przyznanie takiego świadczenia.
Tak, gdziekolwiek ten wniosek trafi, czy trafi do ZUS-u, czy trafi do KRUS-u, oczywiście my będziemy też ze swojej strony, jak i KRUS, weryfikować, czy właśnie prezes ZUS-u, czy też prezes KRUS-u są uprawnieni do wydania decyzji w tej sprawie. Jeżeli ktoś prowadził gospodarstwo rolne przez jakiś krótki okres, opłacał składki, a trafi wniosek do nas, my przekażemy go do KRUS-u. A jeżeli zdarzy się odwrotnie, to również KRUS współpracuje z nami. Faktycznie zainteresowanie tymi świadczeniami jest dość duże. Od 1 lutego tego roku na naszych salach obsługi klienta o to świadczenie pytało już około 1500 osób, więc widać, że faktycznie i mamy, i ojcowie
odpowiada na potrzeby społeczne.
Są bardzo zainteresowane tym świadczeniem. Do tej pory trafiło do nas ponad 3300 wniosków w całej Polsce, z czego w województwie podlaskim mamy 55 wniosków.
Czy to są osoby, te, do których kierowany jest ten program i te, które mogą ubiegać się o to świadczenie, które zupełnie nie mają żadnego innego świadczenia, a mianowicie nie pobierają renty, emerytury, a mają ukończony wiek emerytalny. Czy to można po prostu w każdym wieku będąc, nie pracując, mając to czworo dzieci odchowanych, bądź w ogóle czworo dzieci, wystąpić o takie świadczenie?
O takie świadczenie może wystąpić osoba, czyli mama, która ukończyła 60 lat, tata, który ukończył...
I trzeba wiek emerytalny.
65 lat. I to świadczenie może być, tak jak już mówiłyśmy, świadczeniem uzupełniającym do emerytury, ale również może być świadczeniem samoistnym, czyli po prostu osoba ma prawo do emerytury, nie złożyła jeszcze tego wniosku o świadczenie emerytalne, ale jeśli złoży wniosek o rodzicielskie świadczenie uzupełniające, spełni te kryteria ustawowe, nie tylko wychowania dzieci, ale również jeśli chodzi o źródło utrzymania, o swój dochód, to wtedy te świadczenie rodzicielskie jest zupełnie przyznawane przez prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w tej kwocie 1100 zł. Natomiast konsekwencją taką jest dalsza część, czyli jeśli osoba złoży wniosek już o emeryturę swoją, to te rodzicielskie świadczenie uzupełniające oczywiście podlega przeliczeniu, czyli wtedy wypłacamy realną wysokość świadczenia emerytalnego. I jeśli nie ma tego świadczenia w tej wysokości minimalnej, uzupełniamy tym świadczeniem rodzicielskim. Natomiast jeśli zdarzy się tak, że ta emerytura będzie emeryturą wyższą, tak, niż te 1100 zł, no to wtedy wygasa te prawo do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego z uwagi na to, że już świadczenie emerytalne jest w kwocie minimalnej.
Jeszcze zadam to pytanie, chociaż, bo wiem, że ono padnie za chwilę, jak tylko oddamy głos naszym słuchaczom. 1100 brutto.
To jest świadczenie brutto. My nie operujemy świadczeniami netto, no niestety. Także jeśli ktoś już tam ma
przeliczył
tą wysokość
i wydał
swoją emeryturę i mówi, że już ma te 900 ileś złotych, mówiąc o tym, że to jest netto, no to niestety nie, bo to brutto będzie powyżej 1100.
Czyli patrzymy na tę kwotę, która jest do opodatkowania, a nie tę, która wpływa nam na konto, bądź którą otrzymujemy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Na przykładach najlepiej, więc może przykład naszej słuchaczki. Co prawda nie dopytałam, czy to świadczenie, które pani otrzymuje emeryturę w wysokości 700 zł, to jest brutto czy netto, ale nawet jeżeli netto, to i tak nie wychodzi nam te 1100. I teraz jest pytanie, jest mamą, wychowała czworo dzieci, ma 65 lat, emeryturę pobiera w tej wysokości właśnie około 700 zł. Czy to świadczenie może jest dedykowane właśnie dla niej?
Wydaje się, że na pewno jest dedykowane dla niej. Ta pani powiedziała, że ma około 1000 zł brutto, więc najniższa emerytura, jaka w tej chwili obowiązuje, to 1029,80. Od 1 marca ona zmienia się na 1100 zł. Więc tak wydawałoby się, że ona nie osiągnie tego 1100 zł. Widocznie nie ma wypracowanych minimalnych lat, czyli 20 lat w przypadku kobiety. Pani dodała również, że przeszła na emeryturę w wieku lat 60, aktualnie ma lat 65. To już akurat nie jest istotne, ponieważ to świadczenie przysługuje dla kobiet w wieku lat 60 i ona ten warunek spełnia. Wspomniała również o czwórce dzieci, więc przyjmiemy, że ona wychowała tą czwórkę dzieci i wówczas musi pofatygować się, jeżeli pobiera świadczenie z ZUS-u, do nas właśnie, do ZUS-u i pobrać wniosek do prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o rodzicielskie świadczenie uzupełniające. Jest to wniosek, który jest o symbolu ERSU. Oraz musi pobrać również oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej.
Ja zaraz policzę, ile to ma stron. Widzę, że to trochę dużo.
Druczek o symbolu ERU. I oczywiście uzupełniając te dwa dokumenty, musi dołączyć jeszcze akty urodzenia dzieci, musi również dołączyć PESEL-e dzieci i będziemy rozpatrywać jej uprawnienia do tego świadczenia i ewentualnego uzupełnienia do kwoty najniższej emerytury.
Dobrze, to teraz po kolei wniosek, wzór wniosku w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych jak najbardziej dostaniemy. Można to sobie pewnie też ściągnąć ze strony internetowej, jak ktoś ma dostęp do internetu i drukarkę. Jak nie, to do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i wniosek taki pobiera. Nie jest duży, 4 strony, no tak, ale to 4 strony, a jeszcze jest drugi. 4 strony grubym drukiem, to nie jest aż takie straszne. Do wypełnienia dużo pouczeń, prawda? Co my tam musimy koniecznie wiedzieć?
W oświadczeniu o sytuacji materialnej rodziny, majątkowej i materialnej.
O, do tego jeszcze dojdziemy. Tak, to jest 8 stron.
Tutaj we wniosku, w dodatkowych informacjach jest to obszerna taka rubryka i tutaj należy...
Na pół strony ponad.
Tak właśnie, należy składać, przedstawić wszelką dodatkową informację, która miałaby wpływ na rozstrzygnięcie sprawy.
I co to jest za informacja, która miałaby wpływ?
Na przykład taka informacja, czy osoba oprócz pobieranej emerytury, którą pobiera, nie ma jeszcze świadczeń z innego tytułu, na przykład z ośrodka pomocy społecznej.
Bo to też trzeba to umieścić,
też,
tak?
Też trzeba taką informację umieścić, jeśli ktoś jest uprawniony do świadczeń z pomocy społecznej, czyli do tych okresowych zasiłków lub stałych zasiłków, które wypłacają świadczenia rodzinne. To taką informację tutaj należy umieścić. Poza tym tutaj adres zamieszkania powinien być adres korespondencyjny. Również gdzie przekazywać te rodzicielskie świadczenie, do kogo i czy ma oczywiście ustalone prawo do emerytury. Jakiej emerytury, z jakiego organu? To jest takie podstawowe pytania
informacje.
Informacje dotyczące tego wniosku. Zresztą na tym wniosku z tyłu jest informacja dość obszerna. Jakie są dokumenty potrzebne? Kiedy prezes może przyznać takie świadczenie uzupełniające. Także tutaj...
Rozumiem, że prezes to nie tak, że co trzeci na przykład wyliczy, przyjmuje, a co trzeci to nie przyjmuje, a co drugi to może jeszcze rozpatrzę później. Ma dokładne wytyczne, prawda?
Znaczy, wytyczne. Każdy wniosek, tak jak ja podkreślam, jest rozpatrywany indywidualnie. To nie jest emerytura, to jest rodzicielskie świadczenie uzupełniające i przesłanki dotyczące zarówno urodzenia, wychowania dziecka, zamieszkania, tego wieku, przychodu, one muszą być spełnione łącznie, aby otrzymać takie świadczenie przyznane właśnie przez prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
To zadam teraz pytanie, które może jest trudne, a może jest bardzo proste. Jeżeli taka mama w jednym gospodarstwie domowym żyje z tatą, ta jej emerytura to te, nie wiem, 700 niespełna złotych, ale mąż pobiera świadczenie całkiem spore, bo pracował dłużej albo inaczej. I teraz ta sytuacja męża ma wpływ na to, czy to świadczenie będzie przez prezesa przyznane, czy nie ma zupełnie wpływu.
Mąż może pobierać najwyższą emeryturę, jaka jest tylko wypłacana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Nas interesuje dochód, jaki osiąga ta konkretna osoba, która ubiega się o to świadczenie. Nie są brane pod uwagę właśnie dochody współmałżonka. To dla tej kobiety ma być zapewniony ten niezbędny środek utrzymania w postaci tego najniższego świadczenia za to, że ona nie wypracowała swojej emerytury, swojego świadczenia ustawowego, ma właśnie otrzymać tego typu rekompensatę. Więc małżonek może zarabiać bardzo dużo i otrzymywać bardzo wysokie świadczenia.
Rozumiem. Czyli to nie muszą być panie, które są po prostu same na tym świecie, a wręcz przeciwnie, żyją w rodzinie normalnie i nawet jeszcze w dochody otrzymują małżonkowie i te dochody zupełnie nie są brane pod uwagę w żaden sposób, więc mogą to być osoby takie, które w ogóle nie mają emerytury żadnej, prawda? Bo na przykład przez całe życie wychowywały dzieci.
Też mogą mieć takie osoby też mogą zgłaszać taki wniosek o to rodzicielskie świadczenie uzupełniające.
Taki, w którym po prostu napiszą, że nie mają przyznanego prawa do żadnego innego
też
świadczenia i jedynym tym warunkiem, który tutaj trzeba będzie spełnić w takiej sytuacji, to będzie, rozumiem, to posiadanie czwórki dzieci.
Ja podkreślam,
dobrze wiem.
Warunki i prawo do tego świadczenia jest domeną prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Ja w audycji masz prawo, zawsze lubię, jak my tak dokładnie powiemy to, jak się spełni, to się dostanie. A tutaj tak nie możemy powiedzieć,
nie,
tak?
Nie możemy tak powiedzieć. Poza tym dokładnie należy wypełnić te wnioski. Jeśli osoba wypełni i wniosek, i to oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej, to jest wniosek też spory.
8 stron, już słyszałam.
Ale pytania w tym wniosku
bardzo szczegółowe?
Różne. Chodzi o to, żeby tutaj nie dotyczy czy coś takiego, tylko jest tak, nie. Czyli albo mam, albo nie mam. Nie ma alternatywy. Trochę mam, trochę nie mam, tylko po prostu mam.
No to już państwu powiem, co to za pytania. Bardzo szczegółowe, bardzo szczegółowe, a mianowicie o każdego rodzaju źródło dochodów, a mianowicie czy państwo wynajmują pokój, czy osiągają państwo przychody z tego typu, czy mają państwo zasiłki chorobowe, czy mają, no nie będę tego wszystkiego tutaj wymieniać, ale tego jest naprawdę bardzo dużo i tak jak tutaj pani Teresa nam powiedziała, o jeszcze proszę bardzo, w przypadku bezskutecznej egzekucji alimentów, czy też mają państwo bezskuteczną egzekucję alimentów. Pytań jest, nie będę liczyć, ale tak jak pani Teresa powiedziała, tutaj nie można napisać nie dotyczy, albo nie można ominąć, bo na każde pytanie trzeba zaznaczyć tak lub nie. No i jak się nie zaznaczy, to co?
No niestety trzeba to uzupełnić, bo musi być tutaj rozpatrzona sprawa całościowo, tak? Czyli aby całościowo była sprawa rozpatrzona i ani jedna i druga strona była zadowolona, czyli żeby ten efekt był pozytywny tej decyzji, no to niestety trzeba tutaj nam
dokładnie wszystko wytłumaczyć. Tak. I to są pytania, proszę państwa, które rzeczywiście są dogłębne i nawet można nie pamiętać, że tego typu sytuacja nas dotyczy bądź nie dotyczy, albo że takie dochody otrzymujemy, albo ich nie mamy, prawda? Bo prowadzimy gospodarstwo agroturystyczne, renty nie mamy, świadczenia nie mamy, ale pokoje wynajmujemy, tak? No i już to jest jakiś dochód. Dlatego też nie możemy jednoznacznie powiedzieć, że komuś coś przysługuje bądź nie przysługuje, tylko że właśnie jest to, no tak jak powtarzamy, nie emerytura, która przysługuje z urzędu, a świadczenie, które przysługuje na wniosek i dopiero po pozytywnej decyzji prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dobrze, ale kolejny przykład. Mama, lat 70 kilka, dzieci 12, pobiera świadczenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. No i pytanie naszej słuchaczki było takie najprawdopodobniej, chociaż nie wiem, czy dobrze zrozumiałam do końca. A mianowicie, czy mama mogłaby o takie świadczenie wystąpić? Pewnie mogłaby, ale mama nie wychodzi z domu, mama nie podpisze dokumentów i właśnie co wtedy?
Jest taka możliwość, żeby złożył za tą osobę wniosek ktoś inny, czyli albo pełnomocnik, albo osoba upoważniona. Jeżeli faktycznie mama jest w takim stanie fizycznym, że nie może do nas przyjść, nie może złożyć tego wniosku, zawsze można kogoś upoważnić i wówczas ta osoba działa w jej imieniu. Więc nie jest to jakiś ogromny problem i jeżeli takiej osobie, a z tego co pani mówiła, będzie przysługiwało najprawdopodobniej to właśnie świadczenie, bo 12 dzieci to o wiele więcej niż 4.
Ale to się nie kumuluje.
No niestety nie kumuluje się. To jest minimum 4, a tutaj no było
a maksimum
trochę,
nie ma.
Maksimum nie ma. Trzeba złożyć do nas wniosek, tyle że należy pamiętać o tym, że te świadczenia, które są wypłacane z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, one ulegną wstrzymaniu i również rozliczeniu. Więc będzie to zapewne wyższe świadczenie, bo te 1100 zł brutto od 1 marca na pewno będzie większe niż to, co wypłaca Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ale należy pamiętać o tym, że tutaj nie ma również dublowania tych dwóch świadczeń.
A, czyli niezależnie od tego, że to jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a to jest Miejski Ośrodek, bądź też Gminny Ośrodek Pomocy Rodzinie czy Pomocy Społecznej, to te świadczenia się nie sumują, znaczy w zasadzie się sumują generalnie, nie może być więcej niż 1100, prawda? Więc Któreś z tych świadczeń po prostu ulegnie zmniejszeniu albo w ogóle go nie będzie. Będzie można wtedy może o jakieś inne wystąpić. Dobrze, ale oprócz tego, że na te milion pytań musimy tutaj odpowiedzieć dotyczących naszej sytuacji finansowej, sytuacji materialnej, w zasadzie tak to się nazywa, to nie musimy tego udokumentować w żaden inny sposób poza tym oświadczeniem, prawda? To znaczy, no nie wiem, wyciągi z konta bankowego, ile wpływa, ile wypływa, ile wydajemy, czy dużo, czy mało, czy coś takiego też może być możliwe.
No, jeśli chodzi o gospodarstwo rolne, to powinna być przedstawione zaświadczenie, tak? Jeśli o tym przychodzi z urzędu gminy, chyba to urzędy gminy wydają o kwocie tego przychodu. Jeśli chodzi o działalność gospodarczą, którą osoba prowadzi, to takie zaświadczenie z urzędu skarbowego za rok 2017 powinno być dołączone. Tak, czyli wszelka dokumentacja, która uprawdopodobni tak te nasze oświadczenie dotyczące naszego dochodu, przychodu.
Mhm. Czyli jednak pewne dokumenty trzeba dołożyć. Dołożyć też trzeba akty urodzenia. dzieci, tak? Tak, przynajmniej tej czwórki.
Natomiast jeśli ktoś pobiera świadczenie emerytalne, już miał doliczany ten okres sprawowania opieki nad dzieckiem, czy to w kapitale początkowym, czy też we wniosku emerytalnym, to takie akta urodzenia są. Tylko tutaj w tym oświadczeniu jest dodatkowa taka informacja, że gdyby się coś zmieniło dotyczącego tego, czy dziecko zmarło, lub inna taka sytuacja, że znajduje się w rodzinie zastępczej lub jest ograniczenie praw rodzicielskich, to tutaj w tych dodatkowych informacjach jesteśmy zobligowani do
poinformowania tego, tak?
Tak, ponieważ tutaj dzieci, należy podać dane dzieci, a dane dzieci to imię, nazwisko, data urodzenia i PESEL tego dziecka.
One nie muszą być małoletnie, pełnoletnie, to już nie ma znaczenia. Nie, jakie
nie,
one
nie.
Są.
Tylko chodzi o to, że jeśli coś się
wydarzyło tragicznego, bądź oddaliśmy dziecko.
Bo my to po prostu jesteśmy świadomi, jest tutaj pouczenie, że jesteśmy świadomi odpowiedzialności karnej za składanie tego oświadczenia. Tutaj, jeśli mamy załączniki, to wymieniamy. No i oczywiście swoim podpisem to potwierdzamy. Tak?
Własnoręcznym.
Tak, własnoręcznym podpisem.
I to osobiście trzeba przynieść, czy można też pocztą wysłać? Można. Ale może jak ktoś przyniesie, to przejrzy pani na sali obsługi klienta.
To też
prawda?
Jest taki jakiś plus, tak. Że jeśli jesteśmy już na sali obsługi klienta, czyli jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości to, co do tego, no to jest jakieś wsparcie, które można uzyskać na miejscu, tak? Nie później zastanawiając się, bo jeśli wniosek jest niekompletny, no to będziemy te wniosek uzupełniać, tak? Czyli to się wydłuży.
No ja powiem to coś, co jest bardzo istotne, że tutaj ta data złożenia tego wniosku może nie jest tak istotna, data decyzji jest bardzo istotna, ale im szybciej złożymy ten wniosek i ten wniosek będzie szybciej kompletny i we właściwym miejscu, to znaczy złożymy go do ZUS-u, a powinniśmy do KRUS-u, no to wiadomo, że to te dokumenty się nie zgubią, tylko przejdą, no ale droga będzie dłuższa. To wtedy dłużej będziemy czekali na decyzję.
Bardzo ważne jest również to, żeby współpracować przede wszystkim z nami. Jeżeli wniosek będzie niekompletny, więc my naprawdę zachęcamy do tego, żeby osoba, która otrzyma jakiekolwiek wezwanie do nas, uzupełniła je, ponieważ wezwania będą tego typu, oczywiście w terminie nie krótszym niż 7 dni, o uzupełnienie wszelkich braków. Jeżeli ktoś po prostu nie pofatyguje się do nas, nie skontaktuje się z nami i nie dotrzyma tego terminu, wniosek może pozostać bez rozpoznania. Więc ważna jest również ta współpraca. Jeżeli tylko zostaną zgromadzone jak najszybciej wszystkie dokumenty, od razu będzie można przekazać to do prezesa ZUS-u, żeby podjął decyzję, a miesiąc, w którym zostanie wydana decyzja, wówczas po wydaniu decyzji przez prezesa ZUS zostanie wydane zawiadomienie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych o podjęciu wypłaty i ta wypłata będzie mogła być podjęta od pierwszego dnia miesiąca od decyzji prezesa.
Czyli to nie będzie tak, że złożymy wniosek na przykładowo teraz w marcu, zaraz szybciutko pobiegniemy do ZUS-u, wypełnimy ten wniosek, pan prezes rozpatrzy go przykładowo dopiero w maju, bo wniosków będzie dużo i dostaniemy wyrównanie od marca. Nie.
To wszystko zależy właśnie od tego, jak będziemy współpracować. Jeżeli wniosek będzie kompletny, decyzja prezesa powinna być wydana w ciągu 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności. Więc nie powinniśmy się martwić tym, że jeżeli my jesteśmy nastawieni pozytywnie, dostarczamy wszystkie dokumenty, że będzie się to ciągnęło miesiącami. A jeżeli faktycznie będziemy mieli problem z tym, żeby pozbierać jakieś dokumenty, przynieść, oczywiście w sytuacjach szczególnie skomplikowanych ten termin może się przesuwać.
No i jeszcze oczywiście tutaj też w odpowiedzi na pytanie naszego słuchacza, ten wiek 60 lat to jest ta minimalna granica, prawda?
Dla kobiety tak. Dla
jeden z warunków.
65, to jest tak. Jeden z warunków. Co jeszcze chciałam? Czy
można, można, proszę.
Jeśli chodzi o wniosek do prezesa, to bardzo prosimy też. Naprawdę dla nas to jest duże ułatwienie, jeśli ktoś podaje swój numer telefonu. My tych telefonów nigdzie nie przekazujemy, nie
chwalujecie.
Tak, ale to jest naprawdę duże ułatwienie też, jeśli porozmawiamy z klientem osobiście i wtedy też to skraca oczywiście tą formę kontaktu.
No dokładnie, bo jeżeli telefonicznie zostanie poinformowane, że proszę przyjść i szybciutko uzupełnić, to będzie bieg szybszy, no to wtedy wiadomo, że sami we własnym interesie to zrobimy. Parę warunków jeszcze jest, o których nie powiedziałyśmy, a mianowicie no jest to dla tych, którzy są obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej, tak? Dla tych mam i dla tych ojców. A właśnie, o ojcach w ogóle nic nie powiedziałyśmy i tutaj myślę, że parę słów się należy. Więc jeżeli chodzi o ojców, to na takiej samej zasadzie jak mamy, też wypełniają te wszystkie oświadczenia i też wszystkie kwadraciki zaznaczają na tak lub nie. I no właśnie, no ale kiedy im to przysługuje? Wtedy, kiedy nie ma żony?
Druki dla mam i dla ojców są identyczne, więc tutaj nie ma żadnej rozdzielczości. Jeżeli ojciec będzie chciał się ubiegać o tego typu świadczenie, to muszą być oczywiście spełnione pewne warunki. I mówimy o tym, co się zdarzyło z matką. Jeżeli matka zmarła lub matka została pozbawiona praw rodzicielskich lub też w sposób długotrwały nie wychowywała dzieci, wówczas faktycznie może się o takie świadczenie ubiegać ojciec.
O ile zmarła, można wykazać pozbawienie praw rodzicielskich, też niezbyt trudno wykazać. O tyle to długotrwałe nieopiekowanie się dziećmi, no to pewnie jakoś trzeba udokumentować.
I dlatego cały czas mówimy, że jest to świadczenie uznaniowe, że nic nie jest przyznawane od razu z urzędu i że nic nie jest takie łatwe.
Rozumiem, czyli można też wezwać takiego tatę do wyjaśnień, żeby powiedział panu prezesowi, jak ta sytuacja jego wygląda, tak?
Tak, oczywiście osoba kompletująca wniosek będzie miała oczywiście pewne kryteria, którymi będzie się kierowała, rozpatrując, co znaczy wychowywanie, co znaczy w długotrwały sposób wychowywanie lub niewychowywanie dzieci. I wówczas będą podejmowane indywidualne decyzje odnośnie każdego wniosku i każdej osoby.
To co z tym obywatelstwem, pani Tereso? Trzeba być obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej? Mało tego, że trzeba być obywatelem, chociaż nie, takie ograniczenie ma pewne wyłączenia, prawda?
No oprócz tego, że się może być to świadczenie przyznane obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, to również może być przyznane osobom zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po ukończeniu 16 roku życia swoje te centrum interesów życiowych i gospodarczych mają w naszej ojczyźnie, posiadają prawo do pobytu stałego, są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, cudzoziemcami legalnie przebywającymi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. I te świadczenie, jeśli już taka osoba uzyska, to ono jest wypłacane tylko w tym momencie, kiedy osoba dalej przebywa na terytorium naszego kraju. Natomiast każda zmiana dotycząca jego pobytu, adresu, zamieszkania, wiąże się z tym, że takie świadczenie jest nienależne. I cudzoziemiec legalnie przebywający na terytorium Polski powinien nam ten swój pobyt udokumentować. Czyli może to być zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, może być to zezwolenie na pobyt stały, karta pobytu, również zezwolenie na pobyt czasowy lub no, wiza Schengen. I takie zaświadczenie powinien do tego wniosku dołączyć,
również
oprócz no, tych aktu urodzenia i tego oświadczenia majątkowego.
A jeżeli jesteśmy obywatelem polskim, ale na przykład dzieci nasze wyjechały za granicę i teraz my też do tych dzieci się przenosimy za granicę, przynajmniej na czas jakiś, to możemy wystąpić o takie świadczenie tutaj, a mieszkać na przykładowo w Niemczech, w Wielkiej Brytanii czy we Francji.
Świadczenie, tak jak powiedziałam, przysługuje, jeśli tu jesteśmy zamieszkali w naszym kraju. W naszym kraju jest interes życiowy, odprowadzamy podatki,
rozliczamy się.
Jeśli chodzi o to.
Dobrze. To jeszcze trzy pytania dotyczące wniosku. Wniosek składamy obojętnie gdzie, to znaczy na przykład, nie wiem, Zakład Ubezpieczeń Społecznych nasz jest w Białymstoku, ale my aktualnie przebywamy u swoich dzieci w Warszawie, w Gdańsku, w Łodzi. Tam możemy złożyć, czy jeżeli jesteśmy zameldowani w Białymstoku, to musimy wysłać w kopercie do Białegostoku?
Możemy wniosek złożyć w każdym dowolnym miejscu, jeżeli przebywamy u dzieci, znajomych, rodziny, obojętnie u kogo, gdzieś w innym zupełnie miejscu niż nasze miejsce zameldowania, wówczas składamy tam wniosek, a oczywiście zostanie on przekazany zgodnie z miejscem zameldowania. Jeżeli przez przypadek trafimy do KRUS-u, a nigdy nie prowadziliśmy gospodarstwa rolnego, a jest nam tam akurat po drodze, ZUS jest za daleko, również Kasa Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego. Do tego nie namawiamy.
może się tak zdarzyć. Nie namawiamy oczywiście, ale jeżeli tak się zdarzy, to też zostanie przekazany. Również w ZUS-ie, jeżeli nawet były opłacane składki rolne, my również przekażemy do KRUS-u.
Czy ten przychód, o którym tutaj mówimy, znaczy ta sytuacja materialna, na przykład mama ma lat 60, ale jeszcze małoletnie dzieci, znaczy te do 18 roku życia, myślę, że może się taka sytuacja zdarzyć. I 500+ pobieramy. Czy to też gdzieś musimy tutaj zaznaczyć, że to 500+ pobieramy? Bo alimenty to już wiem, że są naszym źródłem przychodu.
Jest tutaj chyba taka rubryka dotycząca w tym oświadczeniu tych punktów. Naprawdę tych punktów jest dość
za 30.
dużo. I tutaj są dochody niepodlegające opodatkowaniu, dochody z działalności podlegające opodatkowaniu i jeszcze posiadane przychody na przykład w związku z wykonywanym zatrudnieniem, bo też również może tak być, że osoba jest
na zlecenie pracuje,
tak,
prawda?
I na przykład osiąga te dochody w granicach 500 zł, nie złożyła jeszcze wniosku o świadczenie emerytalne.
I też może.
Czeka, jeszcze sobie chce pracować, tak odkładać to, a ma te czworo dzieci, może złożyć sobie taki wniosek o to świadczenie rodzicielskie uzupełniające.
Dobrze, w ciągu 30 dni pan prezes musi rozpatrzeć taki wniosek i wydać decyzję. Przysługuje i od tego momentu przysługuje aż do momentu, kiedy przestanie przysługiwać.
To znaczy się nasza sytuacja. Tak. Możemy wyjechać za granicę, zostanie wstrzymane takie świadczenie. Możemy zostać aresztowani, możemy zostać pozbawieni wolności. To też są przesłanki ku temu, żeby takie świadczenie niestety wstrzymać. Jeżeli zaczniemy pracować, zaczniemy osiągać jakieś wynagrodzenie, które przekroczy te 1100 zł na tą chwilę oczywiście, również musimy o wszystkich zmianach, które dotyczą naszego dochodu w życiu, informować na bieżąco, żeby potem nie być zaskoczonym, że coś nam nie przysługuje i będziemy musieli zwracać.
Dobrze, a jeżeli pan prezes uzna, że jednak nam nie przysługuje, a my jesteśmy przekonani, że nam przysługuje, albo przynajmniej mamy takie przeświadczenie, że powinno nam przysługiwać, to możemy się od takiej decyzji odwołać i jeśli tak, to do kogo?
Jest to decyzja wydawana w trybie administracyjnym, w związku z tym nie przysługuje taka zwykła forma odwołania, jak przysługiwała zawsze przy decyzjach wydawanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Można w ciągu 14 dni zgłosić wniosek do prezesa ZUS-u o ponowne rozpatrzenie, jeżeli nie jesteśmy zadowoleni z takiej decyzji, którą prezes podjął, bądź też w ciągu 30 dni złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ale to oczywiście składamy za pośrednictwem ZUS-u, więc nie musimy się fatygować do Warszawy i tam składać tej skargi.
To... Ja się skrzywiłam na tą Warszawę, postępowanie przed sądem w Warszawie po prostu trwa dłużej.
Niestety, jest to decyzja administracyjna i takie procedury obowiązują.
Czy taki wniosek raz złożony i raz rozpatrzony negatywnie, to już jest definitywne zamknięcie naszej sprawy, czy na przykład po pół roku możemy spróbować raz jeszcze?
Jeżeli nasza sytuacja życiowa zmieni się, oczywiście, że tak. To, że udowodnimy posiadanie i wychowanie co najmniej czwórki dzieci, to jest jeden z warunków, który już jakby otwiera nam bramkę do tego, że możemy się o to świadczenie ubiegać. Na dzień dzisiejszy mamy sytuację finansową nie najgorszą, więc możemy nie otrzymać tego świadczenia, ale nasza sytuacja może się w każdej chwili zmienić i wówczas zawsze możemy złożyć taki wniosek.
Tylko i wyłącznie osoba uprawniona bądź osoba, która została upoważniona w imieniu tejże osoby.
Pełnomocnik.
Tak? Pełnomocnik. Dobrze, ani zdania nie powiedziałyśmy jeszcze na temat waloryzacji, a chociaż jedno powiedzmy. Jaki jest ten wskaźnik? Mówiłyśmy, że 3%, okazuje się, że jednak trochę inny, tak?
Wskaźnik, który został podany do waloryzacji to 102,86 i jak wspominałyśmy w poprzedniej audycji, są oczywiście kwoty gwarantowane, kwota emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej, to minimalna kwota 1100 zł. W przypadku emerytów oczywiście pamiętamy o tym, że taka osoba musi posiadać minimalny staż pracy, w przypadku kobiety 20 lat, w przypadku mężczyzny 25 lat. I oczywiście renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy to 825 zł brutto.
Jeszcze przeczytam pytanie z maila, dobrze, które otrzymaliśmy teraz dosłownie przed chwilą. Czy dla matki siedmiorga dzieci pobierającej rentę z KRUS również przysługuje emerytura z tytułu wychowania minimum czwórki dzieci? Jeszcze raz pani Bogusławo, mówimy, emerytura to nie jest. To jest świadczenie, które zupełnie podlega innej sytuacji niż emerytura. I czy jest możliwość przejścia na świadczenie z ZUS-u? To tutaj nie ma znaczenia, czy to świadczenie będzie z KRUS-u czy z ZUS-u wypłacane. Jeżeli rzeczywiście ta emerytura, którą pani, ta renta z KRUS-u, którą pani otrzymuje, jest niższa od tego 1100 zł brutto od 1 marca, przypomnę, czyli po waloryzacji, o której przed chwilą mówiłyśmy, 1100, to taki wniosek o to świadczenie proszę złożyć też do prezesa KRUS-u. On również ma 30 dni na rozpatrzenie, a kryteria są identyczne i w ZUS-ie, i w KRUS-ie, a pieniądze te same. Też nie ma tutaj rozróżnienia, czy z KRUS-u, czy z ZUS-u 1100 zł.
Pieniądze z budżetu państwa.
Jeżeli zostaną przysłane, to właśnie w takiej kwocie. Ja serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że wiele pytań, na które państwo chcieli uzyskać odpowiedzi, otrzymaliście. Jeśli nie, no to już odeślę niestety do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Tam na pewno panie doskonale poinformują i też sprawdzą, czy takie wnioski dobrze państwo wypełnili. A moimi państwa gośćmi, przypomnę, były pani Katarzyna Krupicka i Teresa Fiedorczuk z Białostockiego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Audycja Masz Prawo za tydzień. A do usłyszenia, mówi Dorota Niebrzydowska. Редактор